Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie. Oto słowo Boże.
Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.
Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.
Pan jest moim działem, przyrzekłem zachowywać słowa Twoje. Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra.
Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą, zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze. Niech Twa litość mnie ogarnia, żyć będę, bo Twoje prawo jest moją rozkoszą.
Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.
Przeto więcej miłuję Twoje przykazania niż złoto najczystsze. Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.
Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznanie Twoich słów oświeca i nauczanie doświadczonych.
Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto słowo Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. A on rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto słowo Pańskie. Kontynuujemy nasze rozważanie przypowieści Pana Jezusa. Już trzecią niedzielę słyszymy kolejne epizody właśnie związane z przypowieściami, wypowiadane w przypowieściach. Dziś Pan Jezus spośród tych trzech przypowieści jedną wyróżnia. To znaczy tą ostatnią tłumaczy. I to tłumaczy w sposób dość trudny, bo mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest do sieci zagarniającej różnego rodzaju ryby w morzu. I kiedy wyciągnięto ją na brzeg, zaczęto przebierać. Te ryby, które były złe, odrzucono, natomiast te, które były dobre, włożono do naczynia. I tłumaczy Pan Jezus, że tak będzie na końcu świata. Aniołowie rozdzielą dobrych, sprawiedliwych od złych. I Pan Jezus opowiada tylko o losie tych złych w szczególności. Może być taka sytuacja, że możemy zatrzymać się na tym obrazie i spojrzeć na to w sposób bardzo okrutny dla siebie samych, oceniający. Nawet patrząc na siebie, że mogę być tym człowiekiem, który Panu Bogu z różnych racji może się nie spodobać i dlatego zostanie wrzucony do pieca. Tam będzie zgrzyt zębów i płacz. Tymczasem Pan Jezus nie mówi tego po to, aby kogokolwiek z nas przestraszyć. Ale aby pokazać wyraźnie, że póki jesteśmy tu na ziemi, mamy szansę. To znaczy jest to takie dobijanie się Pana Boga do naszego życia, do naszego serca. Dobijanie się po to, abyśmy wybrali właściwą drogę. Bo tak jak powiedziałem na początku Eucharystii, celem Boga zawsze i wszędzie będzie nasze zbawienie. To jest w pierwszej mierze. Więc obdarzając nas jakimkolwiek dobrem, wysłuchując naszych modlitw, robi to tylko i wyłącznie właśnie w tym celu, aby to doprowadziło nas do zbawienia. Oczywiście my mamy trochę inne wartościowanie i czasem wybieramy pewne dobro, które nam skutkuje na ten jeden moment. Dla mnie w tej chwili jest to potrzebne. Tymczasem Pan Jezus pokazuje to zupełnie inaczej, że Boża logika zakłada w pierwszym mierze prawdziwe dobro moje, bo ja tutaj na ziemię przyszedłem nie po to, aby tą ziemię tylko przeżyć i zatrzymać się na tym punkcie, a żeby na tej ziemi, dotykając różnych rzeczy, móc ostatecznie dokonać tego właściwego wyboru, postawienia się po stronie Boga i w ten sposób doświadczenia Jego wielkiej miłości już po tamtej stronie. I teraz popatrzmy, ta sytuacja dzisiejszej sieci, która jest pokazana, bo Pan Jezus te trzy epizody związane z Królestwem Niebieskim, jeżeli dobrze się wsłuchamy, dotyka konkretnych albo rzeczy, albo postaw. Albo osób. Ta sieć to jest sieć, która zagarnia wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy są to ludzie wierzący, czy niewierzący, wątpiący, czy ateiści. święci, czy też powiedzmy grzesznicy wielcy, ci wszyscy są w jednej sieci, to znaczy w jednym kościele. Są w jednej wspólnocie, która nie tyle jest wspólnotą nazywającą się stricte Kościół, co objętą niesamowitą miłością Pana Boga i szansą, którą Pan Bóg daje. I na końcu dojdzie do rozróżnienia, ale nie po to, by kogokolwiek jakoś straszyć. Zauważmy, że Pan Jezus rozróżnia ludzi nie na dobrych i złych, ale na złych i sprawiedliwych. Sprawiedliwość w Biblii nie oznacza dania na przykład, nie wiem, biednym pieniędzy, a bogatym zabrania, tylko sprawiedliwość oznacza właściwy wybór, czyli ludzie, którzy kierują się celem ostatecznym, czyli świętością, czyli tym, że chcą być zbawieni. To jest jakby jedno wytłumaczenie. I teraz w kontekście tej przypowieści Pan Jezus na końcu mówi do uczonych w piśmie, w ogóle do wszystkich Żydów, ale kierując to ewidentnie do tych, którzy znają prawo Starego Testamentu. I mówi w ten sposób, że każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, co to oznacza? Zauważył, że Ewangelia jest wartościowa i zaczyna oprócz Starego Testamentu wkładać naukę Nowego Testamentu, łączyć to wszystko, podobny jest do mądrego ojca rodziny, który korzysta ze skarbca z rzeczy starych i nowych. Kiedyś opowiadałem pewnie taki przykład pewnego współczesnego artysty, muzyka, który gdzieś tam pogubiwszy się w życiu doświadczył nawrócenia. I podczas jednego z wywiadów pojawiło się takie pytanie, czy nie żałujesz tego, co się dokonało wcześniej, przed twoim nawróceniem? A ten człowiek odpowiadając powiedział, że tak naprawdę nie żałuję, bo gdyby nie było tamtego doświadczenia, to nie byłoby mnie dzisiejszego. I to jest takie dzisiejsze spojrzenie na ten fragment ostatni dzisiejszej Ewangelii, bo to, co dokonuje się w naszym życiu, nawet jeżeli my potraktujemy to bardzo krytycznie, zobaczymy, że są pewne rzeczy, które nas bolą, albo chcielibyśmy pewne rzeczy wymazać z naszego życiorysu, to one składają się na całość naszej osoby. Dla Boga nie jesteśmy brzydcy, nie jesteśmy gorsi. Dla Boga w tym wszystkim jesteśmy piękni, bo różni. Bo mamy w sobie pewną historię własnego życia, na której dokonujemy wyborów. Może na początku trudniejszych, albo w naszym odczuciu gorszych, ale to są nasze wybory, które ostatecznie na końcu, widząc całość, możemy podsumować to właściwym wyborem z postawienia się po stronie Pana Boga. Natomiast Pan Jezus uprzedza tą przypowieść dzisiejszą dwoma drobnymi przypowieściami. Mówi, że z jednej strony Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli, a druga przypowieść to jest podobne jest do kupca poszukującego pereł. Z jednej strony skarb, a z drugiej strony kupiec. Taka opowieść, powiedzmy, która bardzo krótka, ale zawierająca w sobie bardzo ważną informację, pokazująca nasz sposób dojrzewania do Królestwa Niebieskiego. Zauważmy, że pierwsza sytuacja od drugiej różni się tym, że na skarb, który ukryty jest w roli, człowiek natyka się w sposób przypadkowy. Natomiast w drugiej części kupiec poszukuje, celowo szuka. I teraz tak, obie przypowieści kończą się stwierdzeniem, że ów człowiek, czy to kupiec, czy to poszukiwacz cennych pereł, sprzedał wszystko, co posiadał i w ten sposób miał majątek do tego, żeby zakupić albo tą perłę, albo zakupić pole, na którym znajdował się skarb. Sprzedać wszystko, zostawić wszystko. Ciężka sytuacja. I wy i ja mamy ten sam problem, że nie jesteśmy w stanie tak kochać Pana Boga, abyśmy mogli poświęcić dla Niego wszystko. I to nie jest coś, co jest złego w nas. Pan Bóg zasłania pewne rzeczy, bo gdybyśmy widzieli Go tak, jak widzą Go święci czy aniołowie, to nie bylibyśmy w stanie podjąć się nawet swoich własnych obowiązków. Dla nas Jego wielkość, to znaczy Jego miłość niesamowita, byłaby tak wypełniająca, że nie byłoby dla nas potrzeby sięgania po cokolwiek innego. A Bóg nie chce czegoś takiego. Nie moglibyśmy nawet dokonać wyboru postawienia się po Jego stronie albo nie. Stąd też Pan Bóg daje nam możliwość tego, abyśmy mogli oddychać, można powiedzieć, poza Nim samym. Podejmować decyzje poza Jego wolą. Abyśmy mogli w pewien sposób czuć się wolni, choć miłość Boga nie jest zniewalająca. I na tej drodze dochodzi do pewnego poszukiwania. Z jednej strony może być tak, że w naszym życiu doświadczymy łaski. Będzie jakieś słowo, na przykład ze strony kapłana czy innego człowieka, albo jakieś wydarzenie, które nas zacznie przekonywać, tak bardzo przekonywać, że jesteśmy w stanie zmienić całe swoje życie. Jesteśmy w stanie odrzucić to, co do tej pory było naszą wartością, zostawić to wszystko. Ale z drugiej strony może być moment nas tutaj obecnych, którzy wsłuchując się w Słowo Boże szukamy, chcemy znaleźć to, co jest dla nas wartościowe i cenne właśnie w tym, co Bóg do nas mówi. I wówczas, kiedy to ziarno upadnie na właśnie właściwy grunt w nas samych, jesteśmy w stanie znowu zmienić nawet całe swoje życie, poświęcić wszystko. Tylko chciałbym, żebyśmy w tych przypowieściach zobaczyli jedno, że to dzieje się za sprawą łaski, nie tyle naszego działania. W drugiej przypowieści oczywiście jest poszukiwanie, ale popatrzmy, ile razy słuchamy Słowa Bożego przychodząc w niedzielę do kościoła. Ile razy uczestniczymy w Eucharystii, ile razy się modlimy. I nasze życie, tak zewnętrznie można by powiedzieć, że się nic nie zmienia. Ale to właśnie są te momenty, w których Bóg sam nawiedza swoją łaską. Daje nam odczuć swoją niesamowitą miłość, która skutkuje właśnie tym, że jesteśmy w stanie dokonać właściwego wyboru, czyli nawet zostawić wszystko i pójść ewidentnie za Nim. Dlaczego o tym mowa? Zobaczmy, w pierwszym czytaniu mamy taki obraz króla Salomona. On obejmuje dopiero rządy po swoim ojcu Dawidzie, mądrym królu, który zasłynął się tak bardzo, że został wpisany wielkimi zgłoskami do całej historii Izraela. I ów król Salomon, który żyje tak na poziomie takiego trochę synkretyzmu, to znaczy z jednej strony jest wiara w jednego Boga, a z drugiej strony jest składanie ofiar jeszcze pogańskim bożkom. I ten król Salomon, widząc jak wygląda sytuacja tego ludu, zaczyna prosić o coś niesamowitego. Pytanie do was, które możecie sami sobie gdzieś zadać wewnętrznie. Jesteś mamą, tatą, jesteś księdzem, zajmujesz jakieś konkretne stanowisko, jakiś zawód. Gdyby Pan Bóg dzisiaj we śnie objawił ci się, mówiąc: proś dla siebie o to, co chcesz, o co byś poprosił? Poprosiłbyś o zdrowie dla swoich dzieci, o dobre ich wykształcenie. Poprosiłbyś o to, aby mieć może pieniądze, aby znaleźć dobrą pracę, aby mieć dobry dom. Może o to byś poprosił? A czy kiedykolwiek poprosiliśmy Pana Jezusa na przykład o to: Panie Jezu, daj mi być mądrą mamą, która umie mądrze stawiać granice, która nie przywiązuje dzieci do siebie, ale pozwala im coraz bardziej dojrzewać. Daj mi być mądrym tatą, który umie wychowywać dzieci w cierpliwości, ale też w pewnej dyscyplinie, tak żebym nie bał się w tym momencie, że tak naprawdę to ja jestem dla nich autorytetem. Albo: Panie Boże, chciałbym, żebyś dał mi być dobrym szefem albo dobrym pracownikiem, to znaczy takim, żeby inni mogli przy mnie wytrzymać, żebym mógł podejmować właściwe decyzje wobec innych osób i nie ranić ich sobą. Popatrzmy, to jest zupełnie inna intencja niż kwestia nawet proszenia czegoś dla kogoś, konkretnie na przykład o zdrowie, o siły, o moc, o znalezienie dobrej szkoły czy pracy, albo też dla siebie. Chodzi o to, abyśmy zobaczyli, że pewne dary, które zostały złożone w nas przez Pana Boga, zostały złożone nie tylko dla mnie, ale także dla innych. Ja mogę czymś przysłużyć się innym osobom. Bóg chce dokonywać cudów przeze mnie. Bóg może chce, aby ten skarb, którym jest perła, został przez innych znaleziony w mojej osobie. Albo właśnie, żeby ktoś, który gdzieś może być, może i jeszcze nie tak daleko od Pana Boga, ale gdzieś poszukującym, albo może wątpiącym, usłyszy moje słowa albo zobaczy moje gesty i okaże się, że znajdzie Pana Boga. Popatrzmy, to nie chodzi tylko o nas. Dziś chodzi także o tych, którzy są obok nas, którzy są czasem pod naszą opieką albo pod naszymi rządami, albo z którymi się spotykamy. Czy byłbym w stanie dzisiaj prosić o prawdziwą mądrość? Popatrzmy, to Bogu się podoba. Więcej, okazuje się, że ta intencja jest w pierwszym rzędzie wysłuchiwana. Ale czy potrafimy o nią prosić? To już nie jest nasz interes, w sensie dla mnie samego, tylko przeze mnie do innych. Chcieliśmy się zaprosić do tego poszukiwania tej perły i tego skarbu, którym jest Królestwo Niebieskie, ale które może się dokonać nawet w ten sposób, że inni znajdą go we mnie, a ja jeszcze jego nie będę znał. Ale to nie oznacza, że czas się skończył. Mam po to całe moje życie, które dał mi Pan Bóg, abym miał tę szansę. Bóg mnie ogromnie kocha i Bóg chce, żebym rzeczywiście go spotkał, ale jest czas i miejsce do tego. Czasem i moje gdzieś uprzedzenia albo moje postawy, mój czasem egoizm, może pycha, nie oskarżając, tylko po prostu stawiając fakty, może się okazać, że jest przeszkodą. Ale i Pan Bóg potrafi sobie z tym poradzić. Jego miłość jest zawsze ukierunkowana na jeden cel, na moje zbawienie. Tylko teraz chodzi o to, abym to ja też potrafił zobaczyć, że ono jest ważne. Mówię na razie słowem tylko takim delikatnym, ważne. Nie podnosząc tego do argumentu bardzo ważne albo najistotniejsze, bo jeszcze tego nie potrafimy zobaczyć. Ale przynajmniej to postawienie jest coś dla mnie ważne. Nawet to, że pójdę do spowiedzi świętej, bo chcę być bliżej Pana Jezusa. Przyjmę komunię świętą, bo chcę Jego mieć w sobie. To już jest dokonanie właśnie tego właściwego wyboru. No i wreszcie ta modlitwa. Może dzisiaj warto sobie ją postawić przed oczy i spróbować się o to pomodlić. Panie, daj mi być człowiekiem roztropnym i mądrym w tym, w czym mnie postawiłeś. Byciu mężem, ojcem, matką, żoną, kobietą, mężczyzną, młodym człowiekiem, uczniem, nauczycielem, pracownikiem fizycznym. Daj mi być rzeczywiście mądrym. Daj mi umieć dokonywać właściwych wyborów. W tej modlitwie Bóg jest obecny i tą modlitwę chce zrealizować, bo to jest Jego marzenie, abyśmy nie byli jednostkami, ale abyśmy stanowili razem wspólnotę, będąc za siebie nawzajem odpowiedzialni. Amen.